Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
10 minut po 14. Nie od dziś wiadomo, że rośliny mają na nas zbawienny wpływ. Pięknie wyglądają, poprawiają samopoczucie. No a co ciekawe, niektóre gatunki pozytywnie wpływają także na nasze zdrowie. Co zrobić, kiedy mamy taki klimat, że duża część roku jest szaro-buro-biała? No co zrobić? Stworzyć sobie po prostu ogród w domu. No ale o te domowe rośliny trzeba dbać trochę bardziej, zwłaszcza zimą, kiedy grzeją kaloryfery i nie jest światła. Nie jest im naprawdę łatwo. W ekosferze dziś, jakie rośliny warto mieć w domu i gdzie, a także jak pomóc roślinom przetrwać zimę. Zapraszam do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem dzisiaj w studiu jest projektantka ogrodów i właścicielka firmy projektowej Anna Mitrosz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od takiego może trochę prostego pytania, ale które sobie rzadko zadajemy. Po co nam rośliny w domu?
Rośliny w domu pozwalają nam przenieść ten czas właśnie wiosny, lata do wnętrza. Bardzo pozytywnie wpływają na nasze życie. Rośliny powiększają ilość tlenu w powietrzu, działają antydepresyjnie, antystresowo, stwarzają dużo przyjemniejszy klimat, chętniej przebywamy w środowisku, gdzie są rośliny, lepiej się czujemy. Łatwiej się też uczymy.
Zacznijmy od tego tlenu może, bo sobie każdy z tych elementów możemy omówić. No wiadomo, fotosynteza i tak dalej wydzielają, pochłaniają dwutlenek węgla, a oddają tlen. I no to jest nam bardzo potrzebne, więc dlatego, to jest jedna rzecz, dlatego warto mieć rośliny. Niektóre, podobno rośliny pokojowe, mają zdolność pochłaniania rozmaitych szkodliwych substancji chemicznych.
Tak, to prawda. Rośliny w procesie fotosyntezy pobierają dwutlenek węgla, ale również pobierają, wchłaniają różne związki, które są niekorzystne dla nas, które są wydalane przez rzeczy, które mamy w pomieszczeniu.
Tak? Czyli
farby, dywany,
kleje, lakiery, że
tak.
To wszystko wokół nas jest, nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy.
Tak, tak. I nawet też zauważamy, że mamy inny w ogóle zapach w pomieszczeniu, jeżeli mamy rośliny.
To prawda.
Więc generalnie one jakby dają nam dużo tlenu, oczyszczają powietrze i tu jest szereg też takich roślin, które korzystnie wpływają, też jonizując powietrze.
Ale jeszcze zanim o tym jonizowaniu, tak. To ja bym chciała, bo słyszałam, że są rośliny, które dym tytoniowy pochłaniają. Czy to wszystkie pochłaniają?
Tak naprawdę większość roślin pochłania, tak, bo podczas spalania powstaje dwutlenek węgla. I rośliny z tego korzystają, tak? Czyli nawet w warunkach, to jest taka ciekawostka w ogóle, może nie do końca o roślinach doniczkowych, ale dla mnie to było odkrywcze, że na przykład przy produkcji warzyw dostarcza się dwutlenek węgla do tuneli foliowych, więc jeżeli mówimy właśnie o roślinach domowych, one chętnie zjadają.
To, lepiej rosną, tak?
I lepiej rosną.
Oj, to im więcej
okazji,
tych toksyn,
tak,
to tym
tak.
Lepiej.
Czy może toksyn, to niekoniecznie, ale na pewno dwutlenek węgla to jest właściwym jakby składnikiem do wzrostu roślin. Przy okazji pobierają wszystko to, co mamy w powietrzu, tak? Czyli wszystkie te wyziewy, które występują w domach.
No i teraz te ładunki elektryczne, bo to też bardzo nas wszystkich interesuje. Tak. Kiedyś nasze babcie mówiły i zawsze w każdym domu kiedyś były paprocie, które podobno najlepsze są. No właśnie, to w jaki sposób?
Najlepsze są, to prawda. Jeżeli mówimy w ogóle o paproci, to jest fantastyczną rośliną, bo korzystnie, czyli ujemnie jonizuje powietrze. Bardzo dużo wilgoci wydziela, tak? Świetnie jakby dostarcza nam dużej ilości tlenu, dużą masę ma zieloną, dużą powierzchnię liści, więc paproć naprawdę jest jedną z najlepszych roślin zielonych, którą możemy mieć w domach. Poza tym nie jest trująca, to też jest zaletą, tak? Więc ten nefrolepis, taka popularna paproć domowa, jest fantastyczna. Jeżeli w ogóle mówimy o roślinach, które pochłaniają, to im większa blaszka liściowa, im więcej mamy powierzchni liści, tym ta roślina jest w stanie jakby więcej wchłonąć i też więcej wydzielić tlenu.
Właśnie, a propos jeszcze tej paproci, bo kiedyś nie mieliśmy tylu urządzeń elektrycznych w domu, a było dużo tych paproci. Czy teraz tych paproci jest nieco mniej? No, czy paproć wraca do łask?
Wraca, tak. W ogóle jest ewidentnie widoczna tendencja do wracania starych, tak zwanych starych roślin, czyli wcześniej modnych, tak? Czyli i paprocie, i sansevierie, czyli nazywane szablami, czy wężowcami, tak? Liściaste, fantastyczne rośliny. Skrzydło kwiaty, które były kiedyś modne, znowu wracają, wspaniała roślina. Palmy, filodendrony, czyli znów wracamy do starych.
Czyli nowości się niekoniecznie sprawdziły i warto też przypomnieć sobie o tych starych, dobrych roślinach.
Warto, tak. Tym bardziej, że tak jak gdzieś przeanalizujemy wcześniejsze czasy, to pamiętamy, że u naszych babci właśnie takie kwiaty były, tak? Pelargonie, zielistki, sansewerie, paprocie. I one rzeczywiście są bardzo dobre dla nas i nie bez powodu babcie nazywały je właśnie jakimiś tam pomocnikami, czy takimi wręcz przyjaciółmi, tak? Ja pamiętam, że paprocie to w ogóle wręcz były kultowymi roślinami. Wszędzie musiała być paproć i rzeczywiście uznawano, że ona pomaga.
No tak, bo musimy pamiętać, że przecież to promieniowanie to wytwarzają i komputery, które mamy w domu, i telewizory, i wieże, i inne domowe urządzenia. Dziś znalazłam taką teorię, że w zasadzie na jedno urządzenie elektromagnetyczne w pokoju powinna przypadać przynajmniej jedna roślina. Ale chyba za dużo mamy tych urządzeń, prawda, żeby to się tak dało.
Myślę, że to jest bardzo dobra teoria. Ja uważam, że nawet więcej niż jedna. Na pewno rośliny korzystnie wpływają. I jonizując powietrze i działając właśnie antydepresyjnie, też odprężająco. Poza tym, gdzieś pracując przy tych roślinach, podlewając, odprężamy się, tak? Więc ewidentnie rośliny mają bardzo dobry wpływ. Tak jak jesteśmy w lesie i się lepiej czujemy w lesie niż na przykład na ulicy, na chodniku, tak też podobnie we wnętrzach. Jeżeli mamy dużo roślin, jeżeli dbamy o nie, one nam się odwdzięczają wzrostem tej masy zielonej, kwitnieniem, no to ewidentnie na pewno dobrze wpływa na nas.
To jeszcze kolejna rzecz, bardzo ważna zaleta roślin. Podnoszą wilgotność powietrza, zwłaszcza teraz, kiedy zaczęły grzać kaloryfery. Czujemy to w nosie wyjątkowo mocno, to wysuszenie. I no, tak jak pani mówiła, że im większy liść, tym więcej tej pary, tak?
Tak, im większa powierzchnia blaszek liściowych. Tu zdecydowanie paprotka góruje, tak, bo dużo drobnych listków, ale olbrzymia masa. Też bardzo dobre są rośliny, które gdzieś lubią stanowiska wilgotne, czyli skrzydłokwiat, bo on będzie dużo odparowywał wody, tu będzie dużo pobierał, ale dużo będzie też oddawał wody.
Podobno rośliny mają coś takiego, że im bardziej jest sucho, tym więcej one wydzielają tej wody.
Tak, rzeczywiście jest, że gdzieś tam rośliny same częściowo próbują regulować nawilżenie powietrza, ilość wilgoci w powietrzu i rzeczywiście odparowują, czyli jak mamy suche pomieszczenie, suche powietrze, to roślina będzie potrzebowała więcej wody, bo będzie ją odparowywała.
Jakie rośliny tu możemy oprócz paproci wymienić jeszcze?
Jako nawilżające.
Tak, nawilżające.
Zdecydowanie te, które dużo piją, czyli paprocie, skrzydło, kwiaty, papirusy, jeżeli mamy stanowisko słoneczne, bluszcze, jeżeli weźmiemy pod uwagę dużą blaszkę liściową, to filodendrony, fikusy, tak? Czyli to, co ma dużą blaszkę liściową i te, które lubią pić, tak? Zdecydowanie będą oddawały dużo wody.
To są takie fizyczne, że tak powiem, właściwości i zalety posiadania roślin w domu. Natomiast no, psychologiczne też są, prawda? No bo patrząc na zieleń, odpoczywają nam oczy. No, lepiej się czujemy, więc to nie tylko takie mechaniczne rzeczy, które nam mogą pomóc. Także ta zieleń koi po prostu i dodaje życia.
Tak, zdecydowanie. Można powiedzieć, że to są antydepresanty, tak? Jeżeli widzimy efekt naszej pracy i roślina nam się odwdzięcza fantastycznym wzrostem albo kwitnieniem, to się wszyscy gdzieś tam z tego cieszymy, tak? I się dowartościowujemy i tak naprawdę...
Zwłaszcza jeszcze jak zimą nam zakwitnie, ale o tym będziemy mówić później.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Dziś w Ekosferze rozmawiamy o zaletach roślin domowych. Gościem jest projektantka ogrodów i właścicielka firmy projektowej Anna Mitrosz. I rozmawialiśmy o zaletach, o różnych elementach, dlaczego warto mieć rośliny w domu. No i mówiliśmy między innymi o paprociach, które w zasadzie są jednymi z roślin, które spełniają wszystkie te elementy najlepsze, jakie mogą być w roślinach. I mówiliśmy o tym, że kiedyś w każdym domu były paprocie i to teraz paprocie wracają wracają do łask, ale rozmawialiśmy właśnie tutaj poza anteną o różnych fajnych, to no nie wiem, czy to można nazwać przesądami, to nie są przesądy, ale myślę, że naszych słuchaczy to na pewno zainteresuje, co kiedyś mówiło się o paprociach, co nasze babcie myślały. Na przykład było coś takiego, że kiedy człowiek choruje, to odbija się to także na paprotce.
Tak, tak, tak wierzono i myślę, że trochę nie bez powodu, tak, bo zdarzało się zauważyć, że jeżeli właścicielka, która była zżyta z tą paprocią, wręcz jak z pieskiem, tak, i tam chodziła i mówiła do niej, podlewała i dbała, miała cudną, i w momencie, kiedy rzeczywiście na poważną chorobę jakąś zachorowała, to ja byłam świadkiem, że paproć, tak, paproć umierała razem z właścicielem, tak, więc może przesąd, może coś rzeczywiście w tym jest.
No ale jeśli paproć jest jedną z roślin, która najbardziej odczuwa te elektromagnetyczne oddziaływania, tak, no to może coś w tym być. To nie znaczy, że zaraz umrzemy oczywiście, proszę tak, Państwa, tak, nie martwić, ale, tak, tak, tak. No, ale obserwujmy nasze paprocie.
Tak, paproć pięknie jonizuje powietrze ujemnie, tak, czyli wpływa korzystnie na nasze zdrowie i jakby też odbiera nasze wszystkie starania. Jeżeli w ogóle mówimy o roślinach, to lubią, żeby o nie dbać, ale nie lubią też ciągłego trącania. Tak?
No czyli właśnie, paprotki nie lubią dotykania.
Tak, nie lubią. Jeżeli podlewamy, to tak, jak najbardziej wiadomo, że trzeba dotknąć, usunąć suche listki, tam wąsy, tak, które wyrastają z paproci. Natomiast nie lubią ciągłego przestawiania, ruszania, tych ciągania za liście, dotykania czubków młodych pędów. To tak naprawdę chyba nikt z tego z nas nie lubiłby, więc paprocie też tego nie lubią.
Twardej wody.
Twardej wody, tak. Nasza woda w kranach ma powyżej 7 pH, więc korzystnie jest, jeżeli podlewamy paprocie wodą odstałą, nawet przygotowaną. Też sprawdza się woda mineralna. Jeżeli w ogóle mówimy o nawożeniu, to też taki był kiedyś sposób, też dość kontrowersyjny, ale widziałam, że skuteczny, że jak my to na przykład mięso przed wykonaniem jakiegoś tam dania, no to tą wodą podlewano, tak? Czyli cały zestaw pierwiastków, składników, który był w tej wodzie, gdzieś tam trafiał do rośliny i roślina rzeczywiście się odwdzięczała bardzo dobrym wzrostem.
I tak jak pani mówi na przykład dzisiaj, no możemy oczywiście spróbować podlewać tą wodą po wymyciu mięsa, natomiast można też wodą mineralną, prawda?
Tak,
jeżeli
tak,
zostaje nam,
tak,
wygazowała się, nie bardzo
nalewaj
się do picia, to po prostu zużywajmy w ten sposób, a nie wylewajmy
do kwiatów,
gdzieś,
tak,
do zlewu, używajmy do kwiatów. Zazwyczaj rośliny, jak dostajemy, to ustawiamy tam, gdzie nam wygodniej. Natomiast czasem warto się zastanowić i dobrać rośliny do pomieszczeń, bo się okazuje, że na przykład zupełnie inne powinny być rośliny w łazience, gdzie jest ciemno, zupełnie inne w sypialni na przykład, gdzie potrzebujemy tlenu na przykład dużo, a nie na przykład zapachów liliowych. No właśnie, to zacznijmy może od salonu.
Tak, więc dobierając jakby rośliny do wnętrza, musimy wiedzieć, jakie mamy warunki. Czyli podobnie jak w ogrodzie, tak? Jaka jest ilość słońca w danym miejscu, w którym chcemy postawić roślinę? Czy jest przeciąg, czy jest spokojne, stojące powietrze? Też temperatura jest ważna, tak? Część roślin potrzebuje w okresie zimowym niższej temperatury, część jest tolerancyjna. I kolejny aspekt to jakby charakter rośliny. Czyli wiadomo, że jeżeli mamy salon, to roślina powinna być też dobrana w sposób taki, aby podkreślała ten salon. Czyli ewidentnie
większe rośliny.
Tak,
to
większe rośliny,
prawda?
Dostojniejsze, tak? Widoczne, eleganckie, uznawane za bardziej wytworne. No to zdecydowanie salon, tak? Czyli mamy palmę, drzewo bonsai, tak? Anturium, storczyk, tak? Czyli te rośliny, które nam podkreślą charakter miejsca. Jeżeli mówimy o łazienkach, jeżeli w łazience jest okno, bo oczywiście rośliny potrzebują światła i najlepiej słonecznego, może to być strona północna, ale żeby to światło docierało, wybieramy gatunki, które lubią dużą ilość wilgoci. Czyli skrzydłokwiat, bluszcz będzie też fajnie rósł, tak? Jeżeli mamy dużo słońca, to papirus też bardzo dobrze wygląda i świetnie rośnie w łazience.
Kroton?
Kroton też, z tym, że kroton, żeby się wybarwiał pięknie, potrzebuje słońca. Tak, kroton przepiękny, natomiast potrzebuje słońca, bo będzie zielony. Ale pomysł bardzo dobry.
A propos łazienki, to my właśnie raczej łazienki mamy bez okna, więc w takim razie, czy da się tutaj jakieś rośliny, żywe rośliny, no bo często mamy rośliny sztuczne po prostu w łazienkach.
No jest to, nie jest to prosta sprawa, tak, bo musielibyśmy dostarczyć właściwe światło i jest to dodatkowy koszt. Chyba, że wstawimy, nie wiem, na dzień, na dwa i potem roślinę z powrotem zabierzemy, bo jednak światło jest potrzebne. Nie ma możliwości życia roślin zielonych bez światła.
Co prawda teraz są sztuczne rośliny tak piękne i tak przypominające prawdziwe, że w zasadzie to trudno jest poznać, dopóki się nie dotknie i to też nie potrze mocno. Więc no, wybór jest w ciemnych łazienkach bez okna. Może lepiej sztuczne. Te łazienki mamy za sobą, salon mamy za sobą, kuchnia.
Kuchnia to wszystkim nam się kojarzy z ziołami, więc zdecydowanie zioła do kuchni. Z tym, że część ziół jakby jest przygotowana do życia na zewnątrz, tak? Czyli potrzebujemy słońca, potrzebujemy świeżego powietrza i wtedy zioła czują się dość dobrze. Z tym, że też warto na przykład uprawiając zioła w kuchni, wystawić je na jakiś czas na balkon, byle nie na ostre słońce, żeby odetchnęły, tak? Bo jednak to jest sztuczne środowisko. Niemniej jednak no to fantastycznie i lawenda wygląda, i rozmaryn, tak, i bazylia podkreśla charakter kuchni, pachnie, więc na pewno warto.
Czyli to, a teraz jeszcze właśnie to jedno z najważniejszych miejsc w domu, bo sypialnia. Tam odpoczywamy i tam musimy mieć warunki do odpoczynku. I tu powinniśmy właśnie szczególnie uważać, bo niektóre rośliny się po prostu do sypialni nie nadają. Na przykład są rośliny trujące, są rośliny, które powodują bóle głowy. No właśnie, co się nie nadaje?
Nie nadają się rośliny, które intensywnie pachną. Poza lawendą wstawianą, tam tak jak mówiłam, okazjonalnie, to, co intensywnie pachnie, może być uciążliwe podczas snu. Teraz rośliny w ciągu dnia oddają nam tlen, ale większość z nich w nocy z powrotem jakąś część tlenu zabiera. Pewnie, że więcej wyprodukują tlenu niż go zabierą, niemniej jednak to też trzeba podejść rozsądnie, tak? W miejscu, w którym śpimy, powinny być rośliny, ale z umiarem, tak?
Czyli na przykład skrzydło kwiat.
Tak, skrzydło kwiat, aloes bardzo dobry, anturium bardzo dobre, begonie, storczyki, ale w takiej ilości rozsądnej. Postawmy sobie 3 doniczki, a nie 15, tak?
Biuro zostało.
Biura, pokój tak.
Biurowy.
Tak, pokój biurowy. Mamy mniej tlenu, niekorzystną jonizację, bo sprzętów zawsze mamy
tak,
dużo.
Komputery.
Tak, mnóstwo. Komórki, komputery, monitory. Więc znów wracamy do paprotek, do storczyków. Mało wymagające, dużo tlenu, efektowne. Rośliny gruboszowate też warto jakby też wziąć pod uwagę, dlatego że mało
Dracene,
wody.
Dracene, juki, bo jeszcze Dracene, mówiliśmy o tych, nie padły te nazwy, ale to są też te rośliny, które są fajne.
Tak, dracena, juka fantastyczna, mało wymaga, rzadko podlewamy, świetnie zdaje egzamin w domu, też konstrukcyjnie bardzo dobrze wygląda, więc jak najbardziej.
To już mamy ten zestaw, który powinniśmy mieć w domu. A jak, bo to jesień, zima to jest taki czas, kiedy kupujemy właśnie do domu rośliny, o ile ich nie dostajemy. No ale kupujemy, bo tak potrzebujemy tej zieleni. Kupujemy je najczęściej w kwiaciarniach. No właśnie, gdzie kupić? Jak ją ocenić?
Na pewno warto w kwiaciarniach, bo każdy kwiaciarz dba o to, żeby mieć dobry towar, dobrą opinię, wie co kupuje i od kogo kupuje, tak? Więc warto w kwiaciarni kupić rośliny, bo nie jest to taka typowa masówka, tak? Natomiast jeżeli kupujemy w hipermarkecie czy w jakimś innym sklepie, też jak najbardziej można, natomiast nie wiemy, trzeba się lepiej przyjrzeć, nie wiemy jak długo to stało, skąd jechało, gdzie było przechowywane, zanim zostało wystawione na sklep, teraz często nie ma okien ze światłem słonecznym. Te rośliny stoją tydzień czasu, listki się sypią. My zauważymy albo nie zauważymy, więc na pewno z kwiaciarni mamy większą szansę powodzenia kupując roślinę. Kupując sadzonkę warto zobaczyć, przyjrzeć się jej, tak? Czy nie zasychają brzegi liści, czy liście nie żółkną, czy od góry do samego dołu widać, że są jakby jednolicie zielone, że tam się nic nie dzieje, że nie pleśnieją. One często stoją w takich torbach foliowych i pleśnieją od wnętrza, tak? To już mamy jakby problem wtedy. Też warto zerknąć, czy ziemia nie została przesuszona. Przy części roślin nie będzie tego problemu, tak, że ziemia została przesuszona, ale w paproci już liście nam polecą, tak, posypią się. Też warto zerknąć, czy nie ma kropek, nie ma osadu, szarych nalotów. Czyli tak jak dentysta, oglądamy dokładnie, tak, zajrzyjmy do środka, przyjrzyjmy się też, czy pączki nie zasychają. To w storczykach często tak jest, że jak długo przebywają gdzieś tam w tych sklepach, to pączuszki mają pozasychane, tak, albo w ogóle wewnętrzny środek jest zaschnięty, więc trzeba dokładnie się przyjrzeć, na co wydajemy pieniążki. Natomiast na pewno warto kupować rośliny, warto odnawiać nasze kolekcje, szczególnie właśnie na zimę.
No właśnie, czy przesadzamy od razu roślinę po przywiezieniu do domu, zwłaszcza jeżeli jest to zimą, no bo ten kawałek drogi roślina musi przejechać z nami, czy w autobusie, czy w samochodzie, gdziekolwiek, czy wtedy ją okrywamy, kiedy, no bo teraz jeszcze temperatura jest taka, że to specjalnie roślinie przeniesienie nie będzie przeszkadzało, natomiast już za czas jakiś będzie zimno. Więc jak ją przewieźć i co zrobić zaraz po przeniesieniu do domu?
Jeżeli mówimy w ogóle o przewożeniu, to jest tak naprawdę bardzo ważne. Roślina w momencie jakby wyniesienia ze sklepu, w sklepie ma około 20 stopni, na podwórku temperatura spada, niesiemy do domu i rośliny często mają szok termiczny. Powinna być zapakowana sama folia, to jakby mało. Najlepszy jest papier. Jeżeli temperatura jest poniżej 5 stopni na podwórku, to rzeczywiście trzeba bardzo dobrze osłonić roślinę, przenosząc ją. Przynosząc do wnętrza, do pomieszczenia, nie wyjmiemy od razu z opakowania. Nie powinniśmy tego robić. Powinna ona postać tam z pół godziny.
Potem najczęściej niestety robimy, nawet
no, niestety,
z kwiatami ciętymi.
Tak. Powinna postać w tym opakowaniu, żeby temperatura się wyrównała. Potem lekko otwieramy, jeszcze nie chwilę postoi i dopiero wyjmujemy roślinę. Szok termiczny może zaowocować zrzuceniem liści, zrzuceniem pąków, zamarciem młodych listków. Też jeżeli stopniowo gdzieś ta temperatura ulega zmianie, roślina łagodniej to przechodzi. To trochę tak jak z nami, tak? Jak wyjeżdżamy gdzieś do ciepłych krajów, albo klimatyzacja w samochodzie, tak? I to jest taki właśnie efekt podobny.
Tak,
jest to szok termiczny. Często też się właśnie zdarza roślinom. Jeżeli w ogóle chodzi o przesadzanie, dobrze jest przesadzić rośliny, ale też warto odczekać kilka dni, żeby to nie było w ciągu 5 minut. Nie dość, że zmieniliśmy stanowisko, było zimno, teraz jest gorąco, jeszcze zmienimy podłoże. Więc ta roślina,
nie wie, o co chodzi.
Tak, więc ona gdzieś też przeżywa stres biologiczny, tak? Więc warto tak spokojnie z namaszczeniem.
I z podlewaniem też nie od razu, niekoniecznie, chyba że była przesuszona, no to już jest inna sprawa, ale też poobserwujmy, niech się przystosuje do naszych warunków, wtedy przesadźmy, bo zazwyczaj ta ziemia, w której kupujemy, niekoniecznie jest ziemią, w której ta roślina powinna stać w naszym domu.
Tak, bo to jest podłoże produkcyjne, ewidentnie
torf.
Używane, tak, torf do produkcji, jest łatwy, jest lekki, tak, jest właściwy dla producenta, natomiast w domach warto jednak kupić podłoże profesjonalne z dodatkiem kory, piasku, więc na pewno będzie to korzystniejsze dla rośliny.
My za chwilę porozmawiamy o tym, jak reagują rośliny domowe właśnie teraz, kiedy zaczęły grzać kaloryfery.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Projektantka ogrodów i właścicielka firmy projektowej Anna Mitrosz jest dzisiaj gościem roślin. Rozmawiamy o roślinach domowych i między innymi przed chwilą rozmawiałyśmy o moim pociągającym nosie i głosie. Taki klimat, niestety wszyscy prawie jesteśmy chorzy. No i przy okazji, ponieważ to rośliny, więc są rośliny, które wpływają na też w jakiś sposób na nasze zdrowie. Możemy je w pewnym sensie wykorzystać, może nie zjadać, a chociaż niektóre można i zjadać podobno. No właśnie, a takie przeziębieniowe sprawy, o które się otrzemy przez najbliższe miesiące wszyscy. Geranium, tak?
Tak.
Też babciny.
Babcinę i powszechnie zwane cytrynką, bo jest to taki zapach właśnie przypominający lekko cytrynę. Ja pamiętam i też mam geranium. Było stosowane właśnie jako roślina lecznicza, tak? Przy przeziębieniach do inhalacji, do nacierania skroni.
Ale co, bierzemy sobie listeczek, rozcieramy, on pachnie wtedy cytrynowo.
Tak. A tak jak inhalujemy na przykład drogi oddechowe, to możemy włożyć też takie listki właśnie geranium do wody. Też przy zapaleniu ucha, przy przewianiu, tak wkładano taki roztarty listek geranium do ucha i rzeczywiście ono pomagało. Też aloes tak w naszych domach.
Na rany.
Na rany, tak.
To znane jest.
Żyworódka na trudno gojące się rany, na poparzenia, po naświetlaniu, taka poszukiwana roślina też. Wiem, że pije się sok z żyworódki, więc polecane właśnie i możemy mieć na oknie bez większych jakichś problemów pielęgnacyjnych. Świetnie się rozrastają i jeszcze możemy gdzieś tam podzielić się z sąsiadami, bo i geranium się fantastycznie rozrasta i bardzo ładne liście i świetny zapach i bardzo dobra roślina, bo też korzystnie jonizuje powietrze.
Ona trochę pelargonię przypomina.
Tak, bo to jest pelargonia. Jest to pelargonia, jest to taka odmiana pelargonii. Łatwa w uprawie i efektowna.
Czyli to takie zdrowotne, to ja to geranium poproszę na najbliższy czas. My mówiliśmy o tym, jak reagują rośliny właśnie na pory roku, bo one reagują podobnie jak my. Natomiast właśnie teraz przenieśliśmy je najczęściej z balkonów czy z tarasów do domu i zaczęły grzać kaloryfery. Co prawda grzeją od niedawna, więc może jeszcze pewnych efektów nie zauważamy, negatywnych tego grzania, no ale co nas czeka?
Zbyt wysoka temperatura wpływa na wydłużanie pędów, tak? Czyli jak mamy zbyt ciepło i za mało słońca, a niestety jest taki okres, że tego słońca jest coraz mniej.
16 już jest ciemno.
I jest krótszy okres jakby dnia, krótsze są dni, więc często rośliny się wydłużają i widzimy, że te liście są wiotkie, są jakby są zmuszone do tego, żeby rosnąć bez wysoka temperatura, podlewamy, tak? A jest za mało słońca, więc są takie wybiegnięte. Warto też, jak wnosimy rośliny do domu, zastanowić się, znaleźć miejsce, w którym będzie w miarę możliwości najlepsza temperatura, tak? Czyli mimo wszystko dla roślin takich typowo balkonowych jak oleander czy datura, jednak to miejsce powinno być chłodniejsze w granicach do 10 stopni. W przypadku roślin typu geranium, pelargonie nasze, no to troszeczkę może być wyższa. Niemniej jednak one reagują z rzuceniem liści, często właśnie wybiegnięciem pędów, wydłużeniem, jasnym kolorem.
Czyli zimą do domu trochę nie bardzo, bo to temperatura u nas jest około 20 stopni, na 22 zalecane.
Lepsze są garaże i widne strychy, tak? Na których możemy przechowywać rośliny. Natomiast rośliny domowe też niekoniecznie lubią takie duże skoki temperatur. Warto, jeżeli roślina ma większe zapotrzebowanie słoneczne, warto poszukać okna, na którym dostanie więcej słońca, tak żeby uniknąć tego wybiegania.
Podlewanie zimą, bo niektórzy mówią, że skoro rośliny teoretycznie trochę przysypiają, no to po co im w takim razie woda? Czy to trzeba podlewać rzadziej, czy w miarę wtedy, kiedy sprawdzimy, że jest sucho?
Tak, podlewamy rzadziej, powinna większość roślin przejść okres spoczynku, z tym, że to też trzeba podejść tak indywidualnie, trochę tak jak do ludzi, tak, że rośliny, które kwitną w okresie zimowym, jednak będą potrzebowały więcej wody, bo kwiat jest wysiłkiem dla rośliny, tak, wydania kwiatów jest wysiłkiem, więc wtedy podlewamy rośliny kwitnące więcej. Natomiast te, które są roślinami zielonymi albo nie kwitną w okresie właśnie zimowym, ograniczamy im podlewanie, żeby też nie stymulować silniejszego wzrostu w tym okresie właśnie.
Podlewanie, a zraszanie, bo jest taka opinia, że podobno nie warto zraszać zimą roślin, ponieważ to zaburza ich jakiś rytm.
Warto zraszać. Mamy suche powietrze, kaloryfery wysuszają.
No właśnie.
Więc warto zraszać, tylko też, tak jak mówię, z rozsądkiem. Rośliny gruboszowate, czyli te, które gromadzą wodę w łodygach, w liściach, one są jakby przystosowane do suchych warunków. I one nie potrzebują zraszania. Czasem na pewno będzie im lepiej, ale nie notorycznie. Natomiast rośliny, które lubią większą wilgotność i też więcej wyparowują wody, typu skrzydłokwiat, bluszcz czy fikus, jednak one będą bardzo zadowolone, jeżeli my je będziemy zraszać codziennie. Oczywiście rozsądnie, wodą miękką, tak, nie topiąc ich, tylko stwarzając takie wrażenie właśnie mgiełki.
Bo przy tej temperaturze woda też szybciej odparowuje, więc zostawia te ślady, które są brudne. I tak nieefektownie wyglądają.
Wodę miękką używajmy. Albo wodę przygotowaną. To też jest jakby duże.
No jest też teoria taka, że mlekiem można przecierać liście. Wtedy one nabłyszczają się, tak?
Można. Z tym, że z mlekiem to też trzeba uważać, bo to mleko, którego używamy, nie jest do końca takim mlekiem.
To UHT, tak?
Tak. O tym właśnie myślę, że to nie jest raczej mleko żywe, tak? Więc to też trzeba...
Więc
tak...
mleko prosto od krowy, jakby ktoś miał.
Trzeba na pewno podejść rozsądnie. Z takim... wyważeniem, tak? Roślina to jest żywe stworzenie, może nie mówi tak, jak my rozumiemy słowa, tak? Może nie porusza się tak, jak zwierzęta.
Ale znając ale, ją, tak, ale i rośliny, obserwując.
Tak, rośliny żyją, oddychają, komunikują się językiem chemicznym, poruszają się też, na przykład pnącza, to jest fantastyczna sprawa. Ja obserwuję w tej chwili choję, która notorycznie wraca do miejsca, którą raz się zawinęła i tak naprawdę aż trudno uwierzyć, że ona nie używa jakby mózgu, no bo w kółko ten sam pęd w tą samą stronę wraca, gdzie zupełnie mi to miejsce nie pasuje. Więc są te tropizmy, są ruchy roślin i one rzeczywiście żyją w swoim jakimś takim świecie, ale to są żywe organizmy i tak trzeba do nich podchodzić.
Właśnie zaczęła pani o tej choi, która tam idzie, w którą stronę chce, a nie w którą my chcemy.
Tak,
i, no, i wiele roślin do tego światła ciągnie. Czy powinniśmy je przekręcać? Bo też są różne teorie.
Niektórych nie. Jeżeli mówimy o choi, no to ona ewidentnie nie lubi zmiany miejsca i przestaje kwitnąć. Choja to jest doskonały przykład na to, że nie lubi dotykania, przesuwania i musi żyć własnym życiem. Część roślin jakby warto przesunąć, żeby rosły równomiernie, tak? Bo jest jednostronne z reguły światło, od strony jakby okna, tak? Natomiast nad częścią trzeba się zastanowić. Choje na pewno, nie ruszamy choi, bo przestanie kwitnąć.
Czyli zastanówmy się, popatrzmy, czy to roślinie też dobrze robi, bo czasem jak zaczniemy obracać w różną stronę, to ona naprawdę staje się wybujała i nieładna. Więc może lepiej ją zostawić, poczekać do tego okresu, kiedy będzie więcej światła, ona jeszcze nam się rozrośnie. Nawozić?
Nawozić, z tym, że umiarkowanie. W okresie zimowym
nie
pobudzamy
nie to,
do wzrostu. Jakby rośliny mniej powinny dostawać składników pokarmowych, ale też nie powinniśmy ich zagłodzić, tak? Czyli, że nie powinniśmy na zimę zupełnie odciąć nawożenia, podlewania, bo to jest jakby nienaturalne. One wolniej wszystkie systemy, wszystko przebiega, ale rozsądnie.
Co zrobić na przykład z fikusem, który bardzo często zimą zrzuca liście? I wiele osób po prostu wyrzuca takiego fikusa. Fikus jest taką cwaną rośliną, że potrafi się też pięknie odbudować później, więc co, poprzecinać?
Poprzecinać. Fikus gubi z reguły liście po przeciągu. Przeciąg albo przelanie. Rzadko przesuszenie. Raczej jest to przelanie i przeciąg albo szok termiczny, czyli zmiana stanowiska. Przyciąć, dać mu odetchnąć i systematycznie podlewać, lekko nawozić i powinien się odbudować. To jest krzew, drzewo, więc jak najbardziej. Szkoda wyrzucać fikusów, na pewno wartościowe i to są bardzo dobre rośliny, które jak już się zaklimatyzują w jednym miejscu, to fantastycznie rosną.
No właśnie, a propos przecinania, czy rośliny zimą możemy przecinać?
Tak, możemy, jak najbardziej. Jeżeli widzimy, że tak jak w przypadku fikusa, że część pędów jest nagich, jak najbardziej. Przecinanie stymuluje do wzrostu, ale też może odciążyć częściowo roślinę w przypadku takich wybiegniętych
roślin.
Więc
na pewno
tak?
To nie boli roślinę, nie szkodzi jej, a nawet wręcz tak jak u nas obcinamy włosy, żeby nam się wzmocniły, żeby nie rozdwajały końcówki.
Z tym, że też trzeba wiedzieć, że jakby pozbywamy części, jeżeli to są pędy zielone, które mają liście, to pozbywamy też części źródeł jakby pokarmu, tak? Bo roślina żywi się światłem, wodą, minerałami, tak? I mały liść, w ogóle liść jest taką fabryką, to też jest bardzo fajny temat, jest fabryką, w której się produkuje białka, tak? Roślina się odżywia właśnie przez liść, pobierając światło, tak?
Czyli to nie jest tak, że tniemy po prostu im więcej,
rozsądnie,
tym lepiej.
Rozsądnie. We wszystkim trzeba zachować umiar, w tym też.
No tak jak w życiu zresztą. Czy a propos wietrzenia na przykład, bo to jest też taki okres, że grzeją nam kaloryfery, no my nawilżamy, ale wietrzymy też, bo
wietrzymy.
Lubimy mieć to świeże powietrze. No i to też szkodzi roślinom. Czy to
wietrzymy
wtedy?
Z tym, że rozsądnie. Nie możemy otwierać okna w miejscu, gdzie stoi fikus. Ty już rozmawiałyśmy, tak? W miejscu, w którym ewidentnie będzie to zimne powietrze uderzało w roślinę, bo tego żadna nie zniesie. To tak jak z nami, tak zostanie przewiana. Natomiast zdecydowanie wietrzyć, zdecydowanie wymieniać powietrze we wnętrzach. Jeżeli mamy tą roślinę, która nie lubi, to zwyczajnie przesuńmy ją, wymieńmy. Na przykład storczyki bardzo lubią świeże powietrze. Okazuje się, że bardzo dobrze rosną w miejscach, gdzie jednak nie jest tak szczelnie. Nie, potrzebują tego świeżego powietrza.
Jakim roślinom jest zima niestraszna? No bo każdy ją w jakiś sposób przeżywają, ale są takie, które wyjątkowo zimą rozkwitają, wyglądają pięknie.
Tak, zygokaktus, czyli tak zwany grudzień, tak, kochany i popularny w okresie zimowym. U nas poinsencja, gwiazda betlejemska, która jest rośliną dnia krótkiego i kwitnie właśnie w okresie.
W grudniu tak. Mamy ją często tak, na stołach, tak. Ostatnio coraz, znaczy nie ostatnio, już dawno, bardzo modna.
Tak, ona potrzebuje właśnie krótkiego dnia, niedużej ilości godzin pełnego oświetlenia, żeby wykształcić pąki kwiatowe i zakwitnąć. Więc jest szereg roślin, które w naturalnych warunkach właśnie w takim okresie kwitną i zostały gdzieś tam zaklimatyzowane.
Nawet zamiokulka skwitnie, tak. O czym niektórzy z Państwa mogą nie wiedzieć. Ja byłam zdziwiona, jak mój zakwitł. No nie jest to piękny kwiat kolorowy, ale można powiedzieć, że wyglądał tak. Jeszcze całkiem nieźle. Na pewno zaskoczeniem był storczyki. Właśnie tak. Kwitną zimą najczęściej.
Tak, w takim właśnie okresie, kiedy nie jest gorąco, kiedy nie ma dużego nasłonecznienia. Więc to jest też dobry czas. Tak, są gatunki, które właśnie ten czas preferują.
Choja zimą kwitnie, bo już nie pamiętam teraz, miałam kiedyś choja.
Tak, choja. Chociaż muszę powiedzieć, że jak ma te pędy, bo są, wyrastają między liściem a łodygą pędy, z których jakby notorycznie pojawiały się kwiaty, to ten okres może być naprawdę długi, więc tak.
Gościem dzisiaj w Ekosferze była projektantka ogrodów i właścicielka firmy projektowej Anna Mitrosz. Kolejna Ekosfera za tydzień. Już zapraszam i geranium na przeziębienia. Tak. Do widzenia.
Do widzenia.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.